Dokument w Radiu Gdańsk.
Muzeum Narodowe w Gdańsku to instytucja, która ma bardzo szeroko zakrojony profil zbiorów i liczne oddziały. Magdalena Milnik, kuratorka oddziału sztuki dawnej Muzeum Narodowego w Gdańsku. Jeśli chodzi o oddział sztuki dawnej, to my zbieramy przede wszystkim sztukę, która powstała od, powiedzmy, wczesnego średniowiecza do początku XX wieku i mamy w zbiorach i malarstwo, grafikę, rysunek, rzeźbę, meble, ceramikę, szkło, metale i tekstylia. Tak naprawdę, jeśli chodzi o zbiory, to oddział sztuki dawnej jest kontynuatorem dawnego Muzeum Miejskiego w Gdańsku, które działało tutaj do 1945 roku, czyli trzon naszych zbiorów to są tak naprawdę zbiory przedwojenne.
Zachowują przeszłość dla przyszłości. W głębokich szufladach, zabezpieczone przed światłem, kurzem i brudem, spoczywają w magazynach rzeczy, które nie zawsze możemy zobaczyć. Przetrwały przeróbki, choć nie wszystkie przetrwały wojny, przetrwały także mole. O tekstyliach, które nie zawsze trafiają na wystawę, opowie dziś Beata Sztyber, gdańska specjalistka od tkanin, starsza kustoszka Muzeum Narodowego w Gdańsku w pracowni tkanin i haftów. Daniel Wojciechowski, zapraszam do wysłuchania opowieści o tkaninach w audycji Między wątkiem a osnową.
Jesteśmy w magazynie, prawda?
Tak, w Muzeum Narodowym w Gdańsku, w magazynie tkanin i haftów.
Brzmi tajemniczo, są tutaj szuflady, ornaty widzę.
Ornatów, owszem, mamy sporo. To średniowiecze, czyli ta baza, którą przygotowali nasi poprzednicy jeszcze przed wojną. Znaczna część tych ornatów pochodzi z kościoła mariackiego. I tutaj jest cały czas przechowywana, opracowywana i udostępniana na wystawie.
Otwieramy ornaty. To od nich może zaczniemy.
Wypadałoby zacząć od jakiegoś specjalnego, prawda? Takiego, który zrobi nam tutaj atmosferę. No to w takim razie sięgniemy do ornatu numer 260. Te szaty liturgiczne, które przeszły do zbiorów Stadtmuzeum, no a teraz są w naszym, one w większości przypadków są w bardzo, nie powiem, że idealnym, ale dobrym stanie. Poza tym większość z nich przeszła konserwację, więc tym bardziej można powiedzieć, że wszystko jest z nimi w porządku. A ten ornat, na który teraz patrzymy, z ukrzyżowaniem i Marią Magdaleną i tak pięknie, kolorystycznie dobranymi nićmi jedwabnymi, bo tu i czerwień, i zieleń, i złoto, i biel, a do tego granatowe tło, które jeszcze podbija te kolory, to jest w ogóle obiekt arcywyjątkowy. Bo on swoją historię zapisał nie tylko przez to, że służył w kościele mariackim i że wykonały go brygidki gdańskie, ale ten ornat się do tego przyznał, że wyszedł spod ręki brygidek. On ma pod kolumną, znaczy powiem tak, miał pod kolumną usztywnienia z tak zwanej makulatury klasztornej. Czyli były tam zapiski, listy, pocięte do formatu, tak żeby po prostu tę kolumnę usztywnić i żeby haft miał dobrą bazę. I rzeczywiście siostry to zrobiły. I w momencie, kiedy w latach 70., 60., 70. zaczęła się konserwacja tych zabytkowych tkanin. Pierwszą rzeczą, którą robi konserwator, to rozbiera obiekt na czynniki pierwsze. Inaczej się po prostu tego nie da uprać, doprowadzić do porządku, uzupełnić. I co się nagle okazało? Odsłania się tę kolumnę krzyżową, a pod nią dokumenty. To po prostu totalny szok. I dzięki temu, że w tych dokumentach były takie teksty, które naprowadziły nas prościuteńko na brygidki. Jesteśmy w 100% pewni, że ornat powstał po roku 1482 i wykonany został na wzorach i przez brygidki.
To unikat? Najstarszy taki ornat?
Nie, to on nie jest najstarszy. On jest właśnie już z końcówki XV wieku, ale przez to, że ma taką dość niezwykłą historię, no i zawartość, jest faktycznie wyjątkowy.
To gdzie jest ten najstarszy? Znajdziemy go tutaj, czy gdzieś wyjechał?
Najstarszym ornatem, jaki posiadamy, który, od razu mówię, zawsze był ornatem, to jest ornat dzwonowaty, z drugiej połowy XIII wieku. Legenda, bo tylko legenda, przypisuje go księciu Świętopełkowi, który ponoć go darował do klasztoru żarnowieckiego. Kłopot polega na tym, że ta historia znana jest dopiero od XIX wieku, a wcześniej nie ma żadnego sygnału, że coś takiego było. Po II wojnie światowej też ten ornat trafił do Muzeum Narodowego w Gdańsku, wtedy Pomorskiego. Przeszedł także bardzo gruntowne badania specjalistyczne i dzięki temu wiemy, że możemy spokojnie go datować na tę drugą połowę wieku XIII. Czyli czasowo, no gdzieś tam książę Świętopełek, prawda, pęta nam się w tej historii, no ale nie został żaden inny ślad, który by coś takiego potwierdzał poza legendą, którą zresztą stworzyli i Polacy, i Niemcy wespół zespół. On jest wspaniały właśnie ze względu na to, że przetrwał taki długi czas, bo sama tkanina, zwany samit jedwabny, on nie jest jakiś wyjątkowo ekspozycyjny. No ładny ma kolor, jak ktoś lubi coś w okolicach różu i bardzo pięknie ma wykonaną bortę krzyżową, która jest zarówno na przodzie ornatu, jak i na tyle. Została utkana na Sycylii i jedwab ten też wykonano na Sycylii. On po prostu nie jest tak bogaty treściowo. Oczywiście specjalista zachwyci się tym, no bo dlaczego nie? Natomiast sam wygląd, powiedzmy sobie, czasami dzielimy zabytki na takie ekspozycyjne i nie bardzo. No i ten jest taki średnio ekspozycyjny.
To od średniowiecza przechodzimy teraz do jakiej epoki?
No może tak pójdziemy normalnie, historycznie, czyli do nowożytności. No i tych zabytków nie będzie za wiele. Przedwojenny zbiór był rzeczywiście dość bogaty w tego typu obiekty. Natomiast no, wojna tutaj wykosiła rzeczywiście mnóstwo obiektów, no w końcu delikatnych, które reagują i na zimno, i na ciepło, i na światło, i na kurz, i na wodę, i na mróz. Ten zespół nam się nieco skurczył, ale nadal istnieje. Były też przed wojną tutaj tapiserie. Owszem, w tej chwili posiadamy, ale one są już takie napływowe, bo te, które tu faktycznie były z francuskich i niderlandzkich wytwórni, no to one wojny jakoś nie przetrwały. Przynajmniej nie w naszym zasięgu wzroku. Cieszymy się tym, co mamy i próbujemy też zbierać, dokładać do tego zbioru nowe elementy. Z tych nowożytnych coś wypadałoby pokazać. To może taki, który właśnie należy do tych niespecjalnie ekspozycyjnych. Między innymi dlatego znajduje się w magazynie. Magazyn to jak taka szafa z szufladami, w której przechowuje się to, co warte jest zachowania, ale jednocześnie niekoniecznie trzeba się tym za każdym razem chwalić. Tu mamy XVIII-wieczną bursę różową, choć ten róż jest taki zgaszony, taki róż łososiowy, z broszowaniem jedwabiem, tu akurat metalicznej nitki nikt nie wprowadził, galony są złociste i one tu stanowią taki dodatkowy element dekoracyjny, ale proszę zwrócić uwagę, że ten obiekt przecież nie jest strasznie wielki, on ma jakieś tam około 30 cm w kwadracie i on został skomponowany trochę jak patchwork. Z tego samego wprawdzie materiału jedwabnego, ale jednak przycinanego. Czyli były to kawałki, które wykorzystano. I tak jest z większością szat liturgicznych w okresie szczególnie nowożytnym. Wykorzystywało się te piękne atłasy, brokaty, co do skrawka. Więc one były wpasowywane tam, gdzie jeszcze dało się je doszyć. Tak wyglądały też te drobne paramenty liturgiczne. Tym bardziej, że tak zużywał się na przykład ornat albo kapa. Część tej tkaniny już się do niczego nie nadawała. Więc wycinano te fragmenty, które jeszcze były dobre i z nich wykonywano stuły, manipularze, palki, wela. I one tak jakby schodziły coraz bardziej do tych najmniejszych. No i właśnie tutaj mamy jeden z takich przykładów, jak wykorzystano ten cenny jedwab w wersji dekoracyjnej i co z niego można było zrobić, mimo że już troszeczkę oberwał zębem czasu. Bursa generalnie służyła do tego, żeby włożyć w nią korporał. To będą same obce słowa. Korporał jest to chusta, którą się rozkładało pod kielichem i pod pateną. Ona była tym odgraniczeniem jednego świata od drugiego. No i też wymagała specjalnej troski, bo się spotykała z najświętszymi postaciami. Więc trzeba było tę Eucharystię zabezpieczać w takiej formie, po prostu tę tkaninę, która z tym miała kontakt, wkładano do takiej, ja wiem, torby, poszycia, teczki. Tak to mniej więcej wygląda. I był to jeden z elementów tworzących cały garnitur paramentów liturgicznych służących przy odprawianiu mszy i przy różnych innych celebrach kościelnych.
XVIII wiek, trochę rzeczy takich kościelnych, ale także zdarzają się rzeczy, powiedzmy to śmiało, cywilne.
Co było dla nas dość dziwne, zachowały się właśnie ubiory męskie. Te damskie piękne suknie gdzieś przepadły. W mrokach dziejów nie przetrwały wojny, a fraki męskie i owszem zostały. I to nie byle jakie, bo haftowane, więc bogato zdobione, eleganckie, mało tego powiązane z konkretnymi postaciami historycznymi związanymi z Gdańskiem. I tutaj z wielką przyjemnością mogę przedstawić znanego i bardzo bogatego zresztą kupca gdańskiego, Karla Gottlieba Stephensa, którego frak ślubny, czarny, haftowany, ale także frak, o którym mówi się, że był wykorzystany na wieczorze kawalerskim, cokolwiek to znaczy. O ile sobie przypominam, to termin wieczór kawalerski pojawił się dopiero w 1922 roku. Więc nie bardzo wiem, jak ten Stephens, który żenił się w 1787, miałby tu się załapać na ten wieczór kawalerski, ale że jest to tradycja bardzo stara, wręcz z V wieku przed naszą erą, mocno zakorzeniona i w Grecji wsparcie, więc może właśnie stąd możemy przypuszczać, że panowie jednak przed tym najważniejszym momentem w życiu też tak jak panny się spotykali. Z XIX wieku mamy bardzo interesujący zestaw obiektów, w tym jeden wyjątkowo ciężki. No zaraz się tutaj do niego dobierzemy, choć wymaga to odrobinę siły.
Spodziewałem się tkaniny, a widzę, że wyciągamy książkę.
Ha! No bo ta książka jest pełna tkanin. To jest wzornik. Wzornik i w zasadzie dokumentacja z Mechlein nad Renem, która trafiła tutaj do zbiorów Stadtmuseum przed wojną. I te potworne dwa tomy, ciężkie jak nieszczęście, zawierają w sobie historię właśnie tej fabryki. Warto spojrzeć, jak przygotowywano się do tkania tkaniny. To nie było tak, że wysiadało się do krosien i co mi do głowy strzeliło, prawda, to przeplatało. Tym bardziej, że tutaj już mamy żakardy. Jesteśmy jednak już w wieku XIX. Fabryki przyjęły wynalazek żakarda z wielką zresztą przyjemnością, bo to bardzo ułatwiło pracę i ta produkcja szła po prostu dużo sprawniej. No ale fabryka, jeśli miała coś takiego produkować, te maszyny żakardowskie, one musiały dostać pewien wzór. I ten wzór, jak widać tutaj, jest robiony ręcznie, na tak jak papierze milimetrowym, jeszcze z rozróżnieniem kolorów, żeby było dokładniej widać, jak ma iść wątek, jak ma iść osnowa. I na tej bazie dopiero maszyna produkowała. Tam by do tego jeszcze były oczywiście karty perforowane, czyli takie małe komputery ówczesne. Co produkowano? No zaraz zobaczymy. Odrobinę się tutaj posunę, bo mi tak ogromna księga. Na początku są wszystkie informacje techniczne, po czym zaczynają się już nie tylko projekty, ale także wyprodukowane tkaniny. Fragmenciki produkowanych tkanin są doklejone w pobliżu tego projektu, z którego zostały wykonane. I dzięki temu wiemy nie tylko, jak wyglądał wzór, ale jak wyglądała tkanina. Teraz tę zamknę, otworzę tę drugą, bo to właśnie w niej jest. Nie wiem, ile to waży, ale tak z 3 kg spokojnie. Tu będą właśnie jedwabne drobiazgi i bardziej skomplikowane wzory. Całych serwet, makat, ale także właśnie pięknych tkanin, zarówno obiciowych, jak i wykorzystywanych do szycia ubiorów, szczególnie damskich w tym akurat przypadku. Zachowana kolorystyka w 100%, więc jak zielony, to zieleń butelkowa taka, że jak bordo, to bordo, jak fiolet, to fiolet. Tu nic nie wyblakło. To jest kapitalne w tej całej historii, że mamy tutaj te tkaniny w wersji jak najbardziej takie, jakby wyszły prosto z fabryki. No, wyszły z fabryki. No to są wszystko. Dzisiaj można w zasadzie to odtworzyć ponownie. Prześliczne są te szlaczki, drobne elementy pewnie do naszych z tymi konwaliami, z precyzyjnie wykonanymi piórkami pawlini. Nawet z widoczkami związanymi z wioślarstwem, wyścigami konnymi. No cokolwiek w zasadzie by się człowiek nie spodziewał, to tu znajdzie. No proszę bardzo, to jest projekt do tych wyścigów konnych.
Obrazy malowane nicią i to przy pomocy maszyny.
Tak, i żakard dawał dużą możliwość tworzenia tak precyzyjnych tkanin, że w tej chwili nam się to nawet nie wydaje, że tak można, a można. O, tu jest jedna właśnie z takich okolicznościowych, ja wiem, pocztóweczek.
Wiek XX nam sobie już łatwiej wyobrazić, prawda, jeżeli chodzi o ubiory, ale także pewnie coś i XX-wiecznego w muzeum się znajdzie. Czy to już jest za wcześnie?
Nie, do 45 roku, jak na razie, a może to się nawet poszerzy. Miejmy nadzieję, że się poszerzy, bo czas płynie. Z okresu międzywojennego mamy trochę przedmiotów, raczej bym powiedziała akcesoriów mody. Mamy na przykład znaczną część wyprawy dla dwóch sióstr z Bydgoszczy, wyprodukowane ręcznie w pracowni krawieckiej bydgoskiej. I to jest cała wyprawa, kiedy te dwie panny szły do Urszulanek. Znaczy one szły do szkoły Urszulanek, żeby było jasne, więc były uczennicami w szkole Urszulanek. No i czegoś tam nie ma. Tam są oczywiście szlafroczki, koszulki, haleczki. No i to, co zrobiło na komisji zakupu ówcześnie, te kilka, już nawet 10 lat temu, największe wrażenie, fantastyczne majtki. Majtki batystowe z oszytymi paszmanteriami, z paszmanteriami ażurowymi. Więc jest to taki zestaw bielizny, powiedziałabym wręcz ekskluzywny, ale jednak dla panien z dobrych domów. Robi to niesamowite wrażenie i bardzo, bardzo sobie tak marzę, żeby kiedyś dało się to w tym zacnym gmachu Muzeum Narodowego w Gdańsku pokazać. Bo cóż jest nam najbliższe? No to, co najbliższe ciału. I to najbardziej rozumiemy. Stąd pokazywanie mody, akcesoriów mody, chyba robi zawsze na nas największe wrażenie. I chyba jest na to moda.